Sobotni poranek, Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam. Skoro sobota, 10 na zegarach, to oczywiście czas na gorzowskich polityków. Dzisiaj tematy miejskie, gorzowscy radni. Sebastian Pienkowski, wiceprzewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta, ale także szef Miejskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości jest z nami. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Radosław Wróblewski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, także po drugiej stronie linii telefonicznej. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
W drugiej części naszego programu radni Jerzy Sonowiec oraz Patryk Broszko. Tematy te same. Zacznijmy od sesji Rady Miasta, najważniejszego tematu, czyli absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Decyzja Rady była jednogłośna. Prezydent Gorzowa otrzymał absolutorium z wykonania. Przypomnijmy może te cyfry, bo to duże cyfry po pierwsze, po drugie bardzo ważne, a przede wszystkim z tego przede wszystkim pan prezydent był rozliczany, a więc dochody miasta w minionym roku wyniosły ponad 913 milionów złotych, co stanowi prawie 99% zaplanowanych dochodów, a wydatki ponad 920 milionów, co stanowi ponad 86% planowanych wydatków. Na koniec roku budżetowego łączna kwota długu miasta wynosiła ponad 239 milionów złotych. No i powiem szczerze, musiała to być dla pana prezydenta bardzo sympatyczna rada i miłe chwile, bo ze wszystkich stron politycznych słyszał, no nie chcę powiedzieć ochy jachy, ale same pozytywne oceny. Sebastian Pienkowski.
Tak jak wcześniej wspominałem, ocenialiśmy prezydenta jakby z dwóch powodów pozytywnie. Pierwszy to pandemia, trudny okres. Miasto naszym zdaniem, władza wykonawcza radziła sobie dobrze. Reagowała, wydawała pieniądze, wspomagaliśmy przedsiębiorców, dostępne były w miarę możliwości wszystkie środki dezynfekcyjne. No i zawsze w trudnych momentach uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, że powinniśmy być razem. Także tutaj nie było większych problemów, żeby z tego powodu, że pan prezydent sobie poradził w tych trudnych czasach, oczywiście z pomocą Rady Miasta, oceniliśmy to pozytywnie, ale również oceniliśmy pozytywnie wydawanie pieniędzy, które płyną z rządu szeroką ilością. Przypomnę, bo zrobiłem to na sesji, ale zrobię to też w radio. 17 milionów na ulicę Myśliborską, prawie 50 na ulicę Walczaka. Kobylogórska 3 miliony. Sulęcińska prawie 5. Gwiaździsta 3,5. Kazimierza Wielkiego 5 milionów. Pamiętamy, ta ulica długo nie remontowana. Spichrzowa teraz prawie ponad 5 milionów. Stadion prawie 6-7 milionów. Hala 22 milionów. Nie mógłbym tak długo wymieniać. Boiska 3 milionie 2 miliony. Wentylacja w Słowiance 1,5. I te pieniądze zostały wykorzystane po prostu. Wkład własny. Będziemy mieli piękną infrastrukturę. No i trzeba przyznać prezydentowi, mimo że nie jest z naszej opcji, podkreślę, te pieniądze rządowe płyną, bo wszyscy kochamy Gorzów i wszystkim zależy, żeby mieszkańcy żyli w komfortowych warunkach. No i z tego powodu właśnie, że prezydent z nami współpracuje, wykorzystuje te pieniądze solidnie, postanowiliśmy udzielić absolutorium panu prezydentowi.
Mówił pan o tym na sesji, używał pan tych argumentów i wtedy usłyszał pan od innych radnych z innych opcji takie oto stwierdzenie: halo, ale to nie są pieniądze rządu, to są pieniądze podatników, więc no, podziękowania powinny tutaj płynąć do wszystkich podatników.
Znaczy, ja się przyłączyłem do tych podziękowań, panie redaktorze, tylko że dziwi mnie cynizm części radnych, którzy dobrze wiedzą, jak funkcjonuje polityka. Pytanie, jak rządzili Prawo i Sprawiedliwość wcześniej, ile pieniędzy płynęło do Gorzowa, jak skutecznie oni zabiegali. No wiemy dobrze, że tych pieniędzy płynęło bardzo dużo mniej i właściwie nie ma co porównywać, bo gdyby ich dużo płynęło, to te wszystkie ulice byłyby już po pierwsze wyremontowane, po drugie cała infrastruktura sportowa już byłaby wybudowana, a tego po prostu nie było. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest czysty populizm, takie mówienie, że to jest podatników, bo kto skończył dzisiaj podstawówkę czy szkołę średnią, to wie, że pieniądze z budżetu biorą się z podatków. I to nie trzeba nikomu mówić. Naszym obowiązkiem jest płacić podatki, ponieważ jest takie prawo w Polsce, w każdym kraju jest takie prawo, więc takie cyniczne zagrywki, świadczą tylko o pewnym poziomie kultury tych ludzi, którzy o tym mówią. To po pierwsze. Po drugie, proszę zauważyć, że to, co ja mówię na sesji czy teraz, jaką wzbudza niesamowitą agresję wśród naszych przeciwników politycznych, nasza skuteczność, nasze wspomnienie tylko o tym, zamiast być wdzięcznym, że tak skutecznie działamy. Zamiast pochwalić nas od czasu do czasu, to spotykamy się z niesamowitą agresją. Wręcz czasem, powiem to tak, jak powinienem to nazwać, zwykłym chamstwem. Dlatego trzeba ostro na to reagować, panie redaktorze, bo my skutecznie działamy dla miasta. Czasami o tym wspomnimy, a opozycja zamiast dołączyć, pochwalić się, co ona robi, to ona nas krytykuje, wręcz atakuje w sposób mało kulturalny. Także
tutaj kropka,
jestem trochę zażenowany takimi właśnie argumentami. Jak ktoś funkcjonuje w polityce, to dobrze wie, jak długo trzeba się nachodzić.
Dajmy szansę na argumenty.
Mamy olbrzymią ilość gmin, które zabiegają o pieniądze.
Okay.
Trzeba być bardzo skutecznym, żeby one wpływały do gorzej.
Za chwilę do pana wrócimy. Dajmy czas na argumenty też drugiej strony. Radosław Wróblewski, proszę bardzo.
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, może dajmy panu Pińkowskiemu, niech on sobie tą laurkę dalej wystawia, niech ten monolog trwa.
Mamy ten przykład.
Ale przyzna pan, że sumy, które... Dobrze, panowie, ja uporządkuję. Radosław Wróblewski, już oddaję panu głos, tylko przyzna pan, że jednak kwoty, które tutaj padły, one robią wrażenie, to są jednak bardzo duże inwestycje.
Powiem tak, nie przyznam racji w tym kontekście, w którym mówi pan Pińkowski, ponieważ ze strony naszej, które odzywały się na Radzie Miasta i jak gdyby przywoływały do porządku pana radnego Pińkowskiego, który stwierdził, że to wszystko dzięki rządowi i tak dalej, to w tym momencie powiem tak. Proszę mi wykazać, w którym momencie było chamstwo, była agresja, był cynizm. Nie, proszę pana. Myśmy w tym momencie podkreślili, że tak naprawdę te pieniądze trafiają do Gorzowa, ponieważ Urząd Miasta, pan prezydent i jego pracownicy są odpowiedzialni za rozwój naszego miasta. Ich obowiązkiem, tak jak i wcześniej wszyscy prezydenci to robili, jest między innymi konieczność zabiegania o pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, ze wszystkich możliwych źródeł zewnętrznych. Jeżeli mój kolega radny mówi w tym momencie, że poprzednicy w ogóle nie zajmowali się infrastrukturą sportową, bo gdyby się zajmowali, byłaby zrobiona, a nie była, to ja powiem, ale tak sytuacja wygląda, że też były na przykład wtedy inne priorytety. Ja przypomnę chociażby, że w latach 2006-2010 ówczesna Rada Miasta, też pan prezydent Tadeusz Jędrzejczak, między innymi zaproponował, Rada zaakceptowała budowę Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonii Gorzowskiej. I to wtedy było dla miasta priorytetem. Decyzja była tutaj też praktycznie jednogłośna i miasto wybudowało filharmonię, również z udziałem środków zewnętrznych z Unii Europejskiej. Dlatego też z tego powodu, a wiem, bo i kolega Pińkowski też był radnym w okresie 2010-2014 i wiemy doskonale, że między innymi nie można było wtedy podjąć się kolejnych takich dużych inwestycji, chociażby inwestycji jak hala widowiskowo-sportowa. Były inne uwarunkowania. Ja powiem tak.
Odbiegliśmy troszeczkę od tematu, podobnie jak na sesji, od tematu absolutorium, tak? Także proszę powolutku wracać.
Panie doktorze, ja oczywiście powiem to, co na sesji, jeśli chodzi o absolutorium. Wyjątkowy, trudny czas pandemii, egzamin dla nas wszystkich. Współpraca z prezydentem, z urzędem jak najbardziej tutaj modelowa. Wiele inicjatyw od strony pana prezydenta, od strony radnych. Inicjatywy, które spotykały się ze wspólną akceptacją, chociażby pomoc dla gorzowskich przedsiębiorców, Gorzowska Dycha BIS, kilka milionów złotych, chociażby pomoc dla gorzowskiego szpitala w różny sposób, czy to ze strony ułatwień zakładu komunikacji, czy to ze strony dofinansowania z budżetu miasta, angiograf, karetka specjalistyczna, 3 miliony złotych. Więc w tym momencie my jako Klub Radnych Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, podtrzymujemy takie rzeczy, że głosowaliśmy za budżetem, budżet był wykonany optymalnie. Nie widzimy możliwości, żeby w tym momencie takiego absolutorium nie udzielić. Oczywiście widzimy też takie rzeczy, które będą na przyszłość też niepokojące. O 2 miliony spadł w 2020 roku w stosunku do roku 2019 udział w podatkach PIT-CIT w mieście. Mamy świadomość, że bardzo dużo inwestycji jest realizowanych, całe szczęście, ale też mamy świadomość, że wykonanie wydatków jest na poziomie 86,5%, wykonanie dochodów 99,9%. To niższe wykonanie wydatków też jest zrozumiałe, bo niestety w ten czas pandemii nie dało wszystkiego rady zrobić, nie dało się wszystkiego zaplanować. Natomiast można powiedzieć tak, To jest właśnie, to jest tutaj duży plus dla prezydenta i dla urzędników, jeśli mają takie możliwości i skutecznie zabiegają o pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Okay.
A żeby obraz był całościowy, to ja to powtórzę to, co na sesji. Proszę zajrzeć na stronę mapadotacji.gov.pl. Pokazane wszystko, co jest związane ze środkami zewnętrznymi z Unii Europejskiej, bo o tych w tym momencie mówię i mapa dotacji tego dotyczy, od roku 2004, zarówno pozyskiwane przez samorząd miasta Gorzowa, ale także i przez organizacje pozarządowe, czy też różnego rodzaju przedsiębiorstwa.
I tu kropka.
Warto do tego sięgnąć.
Tu kropka. Ad vocem Sebastian Pikowski, jeszcze tylko dorzucę, żeby był cały obraz sesji Rady Miasta, to radni także poruszyli takie tematy jak estetyka miasta, jak funkcjonowanie komunikacji miejskiej, że warto nad tym w przyszłości popracować, pomyśleć, żeby to wyglądało lepiej i funkcjonowało, więc nie było tam tylko i wyłącznie samej laurki dla pana prezydenta. Natomiast to nie miało jakby, to jakby był wątek poboczny, bo przecież od tego absolutorium nie zależało. Natomiast także i takie wątki się pojawiły. Sebastian Pienkowski, proszę.
Ja krótko, bo tutaj pan radny pytał, już podał nieścisłość, tak? Powiedział, że ja powiedziałem, że w ogóle nie było inwestycji. Ja powiedziałem, także proszę nie wprowadzać słuchaczy w błąd, że za naszej władzy jest po prostu ich dużo więcej. Je wymieniam literalnie, pan odsyła do internetu, no to też mógłby pan je wymienić literalnie, ale pewnie z tym byłby problem w stosunku do ilości tych wszystkich pieniędzy, inwestycji, które są prowadzone za to, za czasów naszych rządów. To po pierwsze. Po drugie, pan pytał, kto się źle zachowywał. No to odsyłam pana, do kolegów z pana klubu, którzy atakowali zarówno mnie bardzo niekulturalnie na tamtej sesji, czy na tej, ale również mojego kolegę Tomasza Rafalskiego. Nie będę wymieniał nazwisk, żeby tego zachowania nie promować tych osób. No ale pan dobrze wie, jeżeli pan nie pamięta, to pewnie będzie protokół i trzeba sobie przeczytać.
Swoją drogą mamy ciekawą sytuację. Mimo jednogłośnego głosowania, drodzy panowie i drodzy państwo, temperatura na sesji Rady Miasta była bardzo gorąca dyskusji. Chciałbym przejść już do kolejnego tematu. Jeśli ad vocem, to jedno zdanie. Proszę bardzo. Proszę.
Szanowny panie kolego radny Pienkowski, to, że pan na kartce gdzieś tam sobie wypisał jakieś kwoty, a ja odsyłam do źródła, jakim jest mapa dotacji, to w tym momencie ponad 500 projektów jest tam, więc w tym momencie dlatego odsyłam.
Wszystkie w Gorzowie. Ja
chciałem zapytać panów o kolejne. Ja chciałbym panów o kolejne wielkie projekty zapytać. Inwestycje.
Proszę pozwolić mi dokończyć. Jeśli pan chce się licytować, to ja powiem tak.
Wiesz, nie licytuję. Ja mówię o faktach.
Na tego typu inwestycje, a ja na przykład powiem tak, że kiedyś z tego czasu właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u podjęto bardzo ważną strategiczną decyzję ze strony Ministerstwa Zdrowia o oddłużeniu Gorzowskiego Szpitala. 102 miliony złotych to kosztowało i przypomnę też, że 80 milionów pożyczkę dostaliśmy od samorządu województwa lubuskiego na oddłużenie tego szpitala.
Okay.
Więc proszę też
stawiamy
znać proporcje
kropkę.
I proszę znać konteksty i historię pewnych rzeczy i sytuacji,
panowie,
żeby się wypowiadać w taki sposób, jak pan się wypowiada.
Kolejne tematy przed nami?
Kontynuował dyskusję na ten temat z panem.
Dziękuję. Przez moment się poczułem jak na sesji Rady Miasta ostatniej. Dobrze. Panowie, prezydent Gorzowa, gościu na antenie Radia Gorzów, mówił o dużych inwestycjach. Inwestycje bliższe mieszkańcom mają być celem gorzowskiego magistratu w nowej perspektywie unijnych pieniędzy. Mówił o tym właśnie na naszej antenie. Magistrat planuje więcej inwestycji na gorzowskich osiedlach. Celem ma być m.in. ekologia, odnawianie źródeł energii. Miasto czeka także oczywiście na fundusze z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Prezydent zapowiedział m.in. kolejne inwestycje w poprawie stanu dróg w mieście. Posłuchajmy zresztą.
Przede wszystkim to jest transport ekologiczny, czyli właśnie autobusy, tramwaje, ścieżki rowerowe. Ekologia w postaci wymiany źródeł ciepła, czyli wymiana pieców, grzejników, docieplanie instytucji użyteczności publicznej. Nowa perspektywa jest przede wszystkim nastawiona na ekologię, na odnawialne źródła energii, na termomodernizację i to będą główne zadania. Na pewno nie będziemy budować drugiej filharmonii czy drugiej hali widowiskowo-sportowej, więc to będą takie inwestycje bliżej mieszkańca na pewno, bo też więcej będziemy robić na osiedlach, właśnie między innymi dróg, więc nowa perspektywa będzie troszeczkę inaczej wyglądała niż obecna.
Tak tłumaczył prezydent Gorzowa. Czy to, panowie, są dobre kierunki? Kierunki po waszej myśli, które będziecie w przyszłości wspierać? Sebastian Pienkowski.
Myślę, że tutaj będzie pełna zgoda polityczna zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Wiemy, że na świecie mamy jeden główny problem klimatyczny. Jeżeli nie zaczniemy pilnie działać w kierunku życia bardziej ekologicznego, no to rzeczywiście następne pokolenia będą po prostu miały problem nie tylko ze zdrowiem, ale i życiem na naszej planecie. I tutaj no te kierunki na całym świecie będą promowane i rzeczywiście autobusy, tramwaje, wszystko na prąd jak najbardziej. No w momencie, gdy będziemy mieli elektryczne autobusy, no jest duży znak zapytania, czy trzeba budować kolejną linię tramwajową, tak? No bo rzeczywiście tam do pełnego chyba stanu nowych tramwajów brakuje nam 6 czy 7 sztuk, więc to na pewno trzeba by było kupić w tej perspektywie, wymieniać tabor autobusowy, tak jak to pan prezydent powiedział, na elektryczny. No i oczywiście te wszystkie ekologiczne rzeczy promować. Już w Gorzowie, przypominam, my mamy elektrociepłownię z najnowocześniejszą, nie w Europie, ale na świecie, turbiną gazową, która właściwie nie powoduje zanieczyszczeń, jest bardzo duża, ma bardzo dużą sprawność.
Inwestycja ponad 500 milionów złotych, prawda? Jak już
dokładnie
mówimy o dużych pieniądzach. Mhm.
Więc rzeczywiście powinniśmy iść w eliminację tych pieców węglowych dalej, tak? I wszystko robić, żeby mieć czystsze powietrze, więcej zieleni, utrzymywać parki,
ale z drugiej strony
optymalne warunki do życia.
Ale słyszymy z drugiej strony, że nie będzie takich spektakularnych inwestycji typu właśnie Filharmonia czy kolejny obiekt. To oczywiście jest zaplanowana hala widowiskowo-sportowa, ona jest w planach, ale mówimy już o kolejnej perspektywie jakby, tak, wykorzystania środków.
No, bo jeżeli spojrzymy na nasze miasto, w którym no, żyje ponad 100 tysięcy mieszkańców i raczej nie zapowiada się, żeby żyło więcej, no to myślę, że takie miasto nasze jest już powoli kompletne, tak? Mamy filharmonię, mamy teatr, mamy sieć sklepów, mamy osiedla, brakuje nam żłobków, o, na tym bym się skupił, tak? Przedszkoli, żeby ludzie nie mieli problemu z pójściem do pracy, bo rzeczywiście co roku mamy problem z nadmiarową ilością dzieci, które nie są przyjmowane. Pewnie brakuje mieszkań. Będziemy rozwijać przemysł. Mamy fajne tereny, jak wszyscy wiedzą. Więc życie w Gorzowie, moim zdaniem, no, dążymy do pewnego statutu dobrego życia. I rzeczywiście jeszcze tę jedną dekadę, 10 lat i powinniśmy osiągnąć pewien stan zamożności życia w Gorzowie, jeśli się uda nam wybudować ten przemysł, tą infrastrukturę mieszkalną czy żłobkowo.
Komfort wzrośnie wtedy.
No, komfort wzrośnie i naprawdę myślę, że dużo ludzi będzie chciało mieszkać w Gorzowie. No i będzie nam, mam nadzieję, lekko zazdrościć pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Radosław Wróblewski.
Kwestia jest przesądzona, jeśli chodzi o środki unijne, o których tutaj pan redaktor wspominał i prezydent miasta wspominał. Priorytety są już określone i między innymi jednym z takich właśnie podstawowych jest chociażby właśnie kwestia dotycząca ochrony środowiska, takich obszarów bardzo szeroko rozumianych. Kwestia cyfryzacji, kwestia właśnie też komunikacji szeroko rozumianej, tak? Więc tutaj dla Gorzowa też jest szansa na dalszy rozwój, nie tylko w samym mieście, ale też około miasta. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście, tak jak i w tej już perspektywie 2014-2020, no już nie można było, powiedzmy, pozwolić sobie za środki unijne budowania właśnie takich tak zwanych inwestycji pomników. Przypomnę chociażby właśnie, że nie było możliwości sfinansowania obiektów typu hale widowiskowo-sportowe za te środki. I w przyszłej perspektywie, a tak naprawdę już jesteśmy w tej perspektywie, 2021 jest pierwszym rokiem nowej perspektywy budżetu Unii Europejskiej, nie będzie takich możliwości. Dlatego też właśnie miasto koncentruje się na wszelkiego rodzaju aspektach, które są możliwe do podjęcia, zarówno też ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i to są środki, które są w perspektywie budżetowej 2021-2027 w budżecie Unii Europejskiej, a druga ścieżka to jest właśnie Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy. No a tu jeszcze jest kwestia otwarta, trwają tutaj też konsultacje z Komisją Europejską. Nie wiemy też, jaki będzie ostateczny ich rezultat. Kwestia jeszcze przepisów wdrożeniowych dotyczących właśnie KPO, ale miasto dobrze, że już myśli o tych rzeczach.
No właśnie, widać, że jest plan. Przynajmniej na razie jest plan słowny, prawda? Bo trudno to ująć na razie w szczegółach.
Znaczy, ja myślę tak, no pewne rzeczy strategiczne są już opracowane. Takie mam zawsze jest tak, że powinno się wyprzedzać te kwestie dotyczące na przykład wejścia ostatecznego pewnych dokumentów i jak gdyby trzeba być na to przygotowanym wcześniej i później tylko i wyłącznie domykać. Przypomnę, że miasto Gorzów pracuje nad swoją strategią do roku 2030.
Okay. Tyle tylko, że strategie mają, to są bardzo ważne dokumenty, ale mają to do siebie, że często życie idzie w jedną stronę, strategia zostaje.
Znaczy, oczywiście, że tak. One są zawsze szersze, ale ta strategia właśnie jest pisana pod kątem właśnie nowej perspektywy funduszy unijnych. Także to też musi być ze sobą zbieżne, kompatybilne. Przypomnę też, że będzie opracowana taka strategia dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT Gorzów, który mamy rozszerzony, chociażby o Strzelce Krajeńskie, Skwierzynę, Witnicę, Kostrzyn, a więc zdecydowanie większy obszar w tym momencie MOF-u. No i po prostu cóż, będziemy niecierpliwie czekać, co przyniesie nam rzeczywistość, rozwiązania, dokumenty, konkursy i jak miasto do tego się przygotuje.
Ale to, co tutaj właśnie padło, jest bardzo ważne, w sensie, że to będą decydujące lata dla rozwoju miasta, dla tego, co potem się będzie działo z miastem, jak się będzie nam żyło, w jakim komforcie się znajdziemy i czy będziemy chcieli tutaj żyć, przede wszystkim młodzieżą.
Panie redaktorze, zapomnieliśmy chyba.
Każdej perspektywie, tak mówimy, bo tak jest. Miasto to jest permanentny rozwój. Natomiast rzeczywiście mamy też, i to na przykład tutaj tylko nawiążę do raportu o stanie miasta. Mamy rzeczywiście takie tendencje, czynniki, które będą decydować o przyszłości tego miasta. Myślę, że w takim okresie, w średnim terminie albo też długim terminie, to jest demografia. Ona jest niekorzystna w tym momencie dla nas.
Największe zagrożenie dla naszego miasta. Tak.
Tak, to jest bardzo poważne zagrożenie. Bardzo poważne zagrożenie i trzeba będzie gdzieś tutaj patrzeć i reagować. I między innymi tu zgadzam się, rzeczywiście o tym też mówiłem na sesji Rady Miasta, chociażby kwestia właśnie dostępności do żłobków. Przypomnę, że tylko połowa chętnych dzieci dostała się do żłobków miejskich.
Okej, i tu kropka.
Natomiast tylko powiem jedno,
muszę
że
dbać o równość
czasu. Populacji dzieci do trzeciego roku życia tylko 1/5 korzysta ze żłobków publicznych, niestety.
I tu już stawiamy kropkę. Sebastian Pienkowski, chciał pan dodać, tak, że zapomnieliśmy o...
Zapomnieliśmy chyba o jednej dużej inwestycji, czyli tej naszej obwodnicy północnej, która ominie centrum, jeżeli drogą z Gdańska na Szczecin, i ona rzeczywiście jest wyceniana na dzisiaj na około 180-200 milionów. Podejrzewam, że w momencie, gdy materiały budowlane tak mocno drożeją, będzie to jeszcze jedna kwota i to jest rzeczywiście ambitny cel, żeby w ciągu następnej dekady, no bo chyba szybciej to nie powstanie, po pierwsze zdobyć rządowe środki bez względu na to, kto będzie rządził. No i rzeczywiście tę obwodnicę wybudować. Wtedy, myślę, miasto już rzeczywiście będzie kompletne.
Przejdźmy do kolejnego tematu. Rozwój naukowy i gospodarczy Gorzowa ma być efektem porozumienia, które zostało podpisane przez prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego i rektora Akademii im. Kuba Sparadyża, profesora Elżbietę Skorupską-Raczyńską. Oficjalny komunikat, mówiliśmy o tym także na antenie Radia Gorzów. Miasto i uczelnia jako partnerzy zobowiązali się do współpracy i współdziałania opartego na wymianie doświadczeń, wiedzy, aktywnym działaniu. Zresztą posłuchajmy, jak tłumaczy tą współpracę kanclerz Akademii im. Kuba Sparadyża, pan Roman Gawroniak.
Uchwałą Senatu zostało powołane Akademickie Centrum Transferu Innowacji, a to oznacza, że jesteśmy gotowi do tego, aby na przykład w zakresie inteligentnego miasta, w zakresie analiz dotyczących przepływu komunikacyjnych w mieście, tego co się dzieje w zakresie ochrony środowiska w ramach pana prezydenta programu Kłodawka. Różne formy oddziaływania miasta na środowisko i środowiska na miasto, ale również badania socjologiczne dotyczące struktur społecznych w mieście Gorzowie, jak to się wszystko zmienia. My chcemy być partnerem.
Czy to oznacza właśnie nowy poziom współpracy między uczelnią a władzami miasta? Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Mam nadzieję, panie redaktorze, że tak. No, pewnie przyszłość pokaże. Lepiej późno niż wcale. Dobrze jest zawsze korzystać z rad naukowców, ludzi, którzy mają wiedzę, którzy studiują dane tematy dogłębniej niż przeciętny obywatel. Więc myślę, że nie wyrażę jakiejś nadzwyczajnej opinii, jeśli powiem, że po owocach poznamy działanie. I mam nadzieję, że rzeczywiście ta współpraca miasta, która już jest i powinna być zaciśniona i co się właśnie dzieje między władzami miasta a naszą uczelnią wyższą, powinna już dawno być i mam nadzieję, że efekty będą satysfakcjonujące przede wszystkim dla mieszkańców.
To pozwoli także na tworzenie projektów finansowanych później ze źródeł zewnętrznych, wspólnych projektów. Łatwiej będzie po prostu o takie. Czyli dodatkowe źródła finansowania uczelni po części.
To cieszy, bo jeżeli rzeczywiście miasto jest partnerem i przez to można pozyskać środki zewnętrzne i to wpłynie na podniesienie poziomu uczelni, no bo na tym nam zależy, żeby uczelnia kształciła absolwentów, którzy później na rynku pracy znajdą zatrudnienie, no to jak najbardziej jest to pozytywne.
No i takie ciało ma potem, według głównej idei, przyciągnąć także partnerów otoczenia gospodarczego. Wtedy mielibyśmy komplet, jeśli chodzi o tą współpracę. Radosław Rudecki, Platforma Obywatelska.
Cóż, no piękne założenia. Rzeczywiście miło się tego słucha. Natomiast ja będę obserwował rzeczywistość i patrzył na efekty tego, co zostało podpisane i tego, co jest mówione. W raporcie o stanie miasta, i to też podkreślałem na sesji, jest między innymi bardzo króciutki akapit wręcz dotyczący współpracy miasta Gorzowa z uczelniami. Przypomnę, że my mamy jeszcze filię Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i to są też bardzo ważne z punktu widzenia na przykład społecznego i starzejącego się społeczeństwa, jakim będzie niedługo Gorzów, coraz bardziej to widać, a jeszcze bardziej będzie to widoczne. Kierunki takie jak na przykład rehabilitacja, dietetyka, a więc ta akademickość jest, trzeba na nią spojrzeć szerzej w naszym mieście. Natomiast kwestie oczywiście, te rzeczy, które tutaj pan kanclerz w swojej wypowiedzi poruszał, obszary badań, funkcjonowania uczelni na styku właśnie też interesów miasta, to jest bardzo interesujące, to jest bardzo cenne, ale zobaczymy, jaka będzie rzeczywistość i praktyka. Przypomnę, że w tamtym roku miasto 1 000 000 złotych przeznaczyło na uczelnię, właśnie na akademię i to były między innymi środki na doktoraty, na zdobywanie uprawnień do doktoryzowania i między innymi na wyposażenie laboratoriów, co chyba jest w tym momencie też taką bolączką naszej akademii. A miasto Gorzów dysponuje Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym, który na zawarciu w tym momencie przeprowadza inwestycje, więc jak gdyby przeniesie się na dobre do Gorzowa.
Powstaje także Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie też będą laboratoria.
Oczywiście, więc jak gdyby tutaj ten wspólny mianownik jest, więc niech to się rozwija, popatrzmy na to. Tam, gdzie będzie możliwość, oczywiście powinniśmy wspierać tego typu działania, ale tak jak mówię, ten praktyczny efekt tych porozumień pewno będzie widoczny za kilka lat. Na to czekamy.
To są takie inwestycje, na które trzeba poczekać kilka lat. Tutaj akurat owoce powstają powoli, dlatego chyba o tych inwestycjach nie możemy zapominać. Aczkolwiek one są...
Pamiętajmy na przykład, że bardzo udanym pociągnięciem było chociaż uruchomienie kierunku pielęgniarstwa też na Akademii. Tutaj między innymi pieniądze województwa lub też porozumienie pani rektor Skorupski-Raczyński z panią marszałek Elżbietą Anną Polak i to zaowocowało. Są chętni na tym kierunku, więc oby więcej tego typu przedsięwzięć.
A pana zdaniem finansowanie, czy właśnie współpraca z samorządem, czy wsparcie ze strony samorządów, czy to marszałkowskiego, czy tutaj miejskiego, jest na wystarczającym poziomie, jeśli chodzi o naszą akademię?
Jest pewno na takim poziomie, jaki jest możliwy w tym momencie. Ja powiem tak, właśnie o to chodzi, żebyśmy wspierali tego typu przedsięwzięcia, które będą przynosić wymierne korzyści również na przykład dla naszego miasta. A zatem powiedzmy, nie wystarczy przeznaczyć pieniędzy, bo robimy jakieś badania, tylko ja chciałbym widzieć właśnie konkretne badania, które przysłużą się miastu, będą miały praktyczne odniesienie dla życia i funkcjonowania naszego miasta. To tutaj jestem jak najbardziej za.
Dziękuję bardzo. Sebastian Pienkowski, chciałby pan jeszcze dodać w temacie? Ostatnie
wszystko zdanie? Poruszyliśmy, dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie za dyskusję w tej części naszego programu. Sebastian Pienkowski, wiceprzewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta i szef Miejskiej Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję panu.
Radosław Wróblewski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, także poprzez linię telefoniczną gościł z nami. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, udanej soboty, a w drugiej części naszego programu kolejni gorzoscy radni. Jerzy Synowie, teraz Patryk Broszko, wracamy po wiadomościach. Druga część naszego programu i bardzo mi miło, że mogę na naszej antenie zaprosić do wysłuchania opinii i komentarzy kolejnych gorzowskich radnych. Jerzy Synowiec, radny klubu Kocham Gorzów. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, również witam gorąco.
Patryk Broszko, Gorzów Plus, dzień dobry, witam również serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od absolutorium dla prezydenta Gorzowa. Szczegóły omawialiśmy w pierwszej części, to znaczy podawałem cyfry, mówiłem o tym, że mówiłem, jak to wygląda finansowo, jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe z wykonania planu budżetowego. Mówiliśmy także, że jednogłośnie przyjęta decyzja, ale też nie odbyło się wątków pobocznych, też było sporo. Nie odbyło się o komentarzy dotyczących, nie wiem, właśnie estetyki miasta, funkcjonowania komunikacji miejskiej. Jednak meritum sprawy było najważniejsze takie, że prezydent ma zielone światło na funkcjonowanie dalej. Patryk Broszko, rzeczywiście nie było tutaj żadnych zastrzeżeń do wykonania planu budżetowego?
Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, w jakim okresie był wykonywany ten plan budżetowy, czyli w okresie, którego nikt nie mógł przewidzieć, tak, w dobie koronawirusa, i było to naprawdę ciężkie do zrealizowania, mimo wszystko udało się to zrobić na wysokim poziomie.
Elastyczność i szybkość działania było podkreślane na sesji Rady Miasta.
Trzeba było dostosować, panie redaktorze, plany budżetowe, które podjęliśmy w zeszłym roku na ten rok do tego, co nas spotkało, tak? Czyli trzeba było przeznaczyć chociażby środki na wsparcie przedsiębiorców, którzy byli przez okres lockdownu całkowicie wykluczeni z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. To były też środki pomocowe na rzecz szpitala, który przy maksymalnym oblężeniu potrzebował tych środków jak nikt inny. I tutaj miasto w ocenie radnych, ale też w dużej części społeczeństwa gorzowskiego, tak jakby wykonało to wszystko. Stanęło na... dało radę i sprostało tym wszystkim oczekiwaniom, które koronawirus na nas wymusił. Poza tym, pragnę zwrócić uwagę, że czy była, czy jest dalej epidemia koronawirusa, czy nie, to w mieście są prowadzone remonty infrastrukturalne na taką skalę, jakiej jeszcze nigdy w Gorzowie nie było. Dość powiedzieć, że każdy z nas chyba miał okazję albo nawet codziennie przyjeżdża przez centrum miasta i widzi, co się dzieje. No, są remontowane główne arterie Gorzowa. Jest mnóstwo osiedlowych również inwestycji, mniejszych lub większych. I to wszystko, pomimo tego, że koronawirus mocno nam pokrzyżował plany, chociażby poprzez zmniejszenie wpływu do budżetu, jest realizowane. Poza tym, no, akurat prezydent ma taką łaskę osoby, która słucha i stara się na te postulaty, pytania mieszkańców odpowiadać możliwie jak najszybciej i czynić zadość oczekiwaniu mieszkańców. I to wszystko sprawiło, że zagłosowaliśmy jako Klub Gorzów Plus, ale też większość Rady Miasta, za tym, żeby prezydentowi absolutorium udzielić.
Za chwilę wrócimy do pana. Jerzy Synowiec, rzeczywiście prezydent Gorzowa ma taką łatkę, że słucha mieszkańców, słuchuje się w każde problemy? To jest ciekawy
wątek. Na pewno nie jest człowiekiem, który robi swoje i traktuje radnych instrumentalnie. Wydaje mi się, że jego obecność na każdej sesji, spokój, który zachowuje, no i to, że za chwilę okazuje się, że zwrócił uwagę na problemy, na które my zwracamy uwagę, oznacza, że słucha głosu ludu swojego.
A o zwolennicy przyrody ostatnio narzekają bardzo. Park róż, wycinka drzew i tak dalej.
Znaczy, wie pan, ja jestem za tym, że drzewa trzeba wycinać, kiedy jest taka konieczność, pod warunkiem, że w tym samym momencie zasadzimy 5-10 razy tyle drzew w innym miejscu. Myślę, że to by zadowoliło wszystkich ekologów. Ja przez 20 lat oglądałem przez okno jeden z najpiękniejszych platanów w Gorzowie na ulicy Szkolnej, który został 3 dni temu wycięty. Ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że taka jest konieczność, ponieważ będzie powstawało tam zespół szkół artystycznych w przepięknej architekturze. No i to drzewo i tam 2 czy 3 inne musiały paść ofiarą. W możemy zaznaczyć, że natychmiast gdzieś w Gorzowie zostaną zasadzone podobne mniejsze, które kiedyś będą cieszyć oko. I to jest droga. Gdybyśmy twierdzili, że nie można wycinać niczego, to przecież nie zbudowaliśmy metra drogi, autostrady, czegokolwiek. No, my w Gorzowie akurat na zieleń nie cierpimy. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do naszego miasta z zagranicy, podkreślają jedną rzecz, że Gorzów to bardzo zielone miasto. I tak trzeba trzymać oczywiście i za każde drzewo rekompensować to wieloma mniejszymi.
Ale powracając do meritum, czyli do absolutorium. Pan też tutaj poparł pana prezydenta.
No oczywiście, że poparłem. Izba Obrachunkowa nie wykryła żadnych nieformalności. Budżet został zrealizowany w 99,98%, no więc nie dawanie aprobaty takim działaniom od strony formalnej, prawidłowej i faktycznej też, no to jest jakiś przejaw, byłby to przejaw no tego, że się prezydenta nie lubi albo jakiejś niezrozumiałej demonstracji. Radny, niezależnie od tego, z jakiej jest opcji, powinien się kierować rozsądkiem i myślę, że w tym przypadku no wszyscy radni uznali, że coś zostało zrobione dobrze, no to musimy popierać, a nie podskakiwać, tak jak przy niektórych innych punktach.
Dobrze, a raport o stanie miasta? To jest lektura, którą pan czytał z przyjemnością, czy są jakieś obawy? Co dalej z Gorzowem?
Znaczy, wie pan, to jest pewnego rodzaju założenie, które może się w każdej chwili zmienić i uważam, że jeśli będziemy widzieli pilniejsze potrzeby, inne tematy, to na pewno się na nich skupimy. Dzisiaj myślę, że w Gorzowie wszystkie siły powinny pójść na dokończenie robót drogowych, na pomoc, ogromną pomoc Akademii Jakuba z Paradyża, na linie tramwajowe na Górcin, na osiedle europejskie, na budowę nowoczesnego stadionu piłkarskiego i parę jeszcze innych kwestii, jak na przykład uporządkowanie i nowa infrastruktura na drugim brzegu Warty. To są cele, które no, jakby zainteresują młodych ludzi. Mnie nie, ja sobie sam wytyczam projekty, plany i je realizuję, ale w skali miasta myślę, że generalne założenia są prawidłowe.
No właśnie, bo my, prezydent Gorzowa, mówiliśmy o tym w pierwszej części naszego spotkania, mówił o tych inwestycjach, które mają być kluczowe na kolejne lata, jeśli chodzi o to, jak będziemy żyć, w jakim komforcie. Chodzi o nową perspektywę pieniędzy unijnych. Patryk Broszko, słyszał pan wypowiedź pana prezydenta na naszej antenie? Krótki fragment przypominaliśmy w pierwszej części.
Tak,
jak pan ocenia te plany?
Słyszałem. Ale te same plany słyszałem w 2014-2015 roku. Aha. I to pokazuje pewną konsekwencję działań pana prezydenta. Otóż było mówione jasno i wyraźnie, że zaczynamy remont Gorzowa od głównych ciągów komunikacyjnych, od najpilniejszych potrzeb, od najbardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych i w kolejnych latach stopniowo będziemy schodzić na te potrzeby osiedlowe, chociaż one i tak są realizowane chociażby przez budżet obywatelski, ale nie tylko, bo w budżecie miasta, tym dużym, głównym, jest również szereg inwestycji. Ale z każdym kolejnym rokiem, kiedy odejdą nam już te główne arterie, bo przypomnę, że zostanie nam jeszcze do zrobienia, tak jak już jest w planach, ulica Spiszowa, tak jeszcze w kolejnym roku ulica Kosmiarodzyńskich i zamykamy, jeżeli chodzi o centrum, kwestię dużych remontów. Tak? Możemy się skupić wtedy na osiedlach. I to wszystko było mówione w 2014 i jest krok po kroku realizowane. Prawdą jest, że będziemy musieli też stawić czoła temu, co dzisiaj staje się coraz większym problemem, czyli ilości aut, która rośnie w błyskawicznym tempie.
I to jest ważny problem, bo z drugiej strony mówimy o ekologicznej komunikacji miejskiej, o rozwoju linii tramwajowych, o nowych autobusach, ale jaki to ma sens, jeśli te autobusy i tramwaje będą puste? Co zrobić, żeby one się właśnie, żeby gorzowianie z nich korzystali? To był jeden z tematów takich wątków pobocznych. Co zrobić, żeby MZK była bardziej przydatna mieszkańcom?
To jeżeli chodzi o to, co może jeszcze miasto zrobić, bo stworzyło naprawdę komfortowe warunki poprzez nowy tabor autobusowy, tramwajowy, ale trzeba lepszego skomunikowania i to jest, myślę, melodia najbliższej przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o samych mieszkańców, to niech mi pan wierzy, jeżeli ta w tym tempie będzie rosła ilość samochodów w Gorzowie, a przecież nie jesteśmy w stanie poszerzyć fizycznie ulic głównych Gorzowa, nie dokoptujemy kolejnego pasa, bo po prostu nie ma takiej możliwości, to mieszkańcy po prostu dojdą do ściany, dojdziemy do ściany i będziemy musieli się przesiąść na tą komunikację miejską. i życzyłbym sobie, żeby ona była w stanie dowieźć nas w te miejsca, które są dla mieszkańców kluczowe. Oczywiście nie do każdego miejsca, bo tak się nie da, ale ta siatka będzie musiała być poszerzona, aniżeli to, co mamy dzisiaj. To jest kluczowe, myślę, największe wyzwanie przyszłości.
To jest kluczowe pytanie. Dlaczego gorzowianie mają tak dużo aut? Może zaczniemy właśnie od początku. To jest pytanie cyklu, co było pierwsze, kura czy jajko? Bo może właśnie przez to, że komunikacja jeździ tak jak jeździ, czyli autobusy, mimo że nowe, jeżdżą raz na godzinę na niektórych liniach, a czasami nawet rzadziej, że rzeczywiście jest trudno dojechać z jednego końca Gorzowa na drugi bez auta, powoduje, że po prostu gorzowianie chcą, nie chcą, przesiadają się do tych aut. Jerzy Synowiec.
Zgoda, ma pan rację, redaktorze. Trzeba zwrócić uwagę na pewne trendy społeczne, które powodują, że ludzie kupują samochody. Kiedyś młody człowiek nie miał samochodu. Wystarczyło, że miał ojciec i woził wszystkich. Natomiast dzisiaj, jak młody człowiek studiuje w Szczecinie, w Zielonej Górze, w Poznaniu, no to ma samochód i szybciej z nim dojeżdża niż pociągiem i autobusem. Błyskawicznie się przemieszcza z miejsca na miejsce, chce wrócić do domu, to wraca. To jest jedno. Więc każdy młody człowiek dzisiaj praktycznie ma samochód. Choćby również i po to, żeby dojeżdżać do pracy, do szkoły, bo to jest wygodniejsze i szybsze. A starsi ludzie, dorośli, już 30, 40, 50-latkowie muszą mieć samochody, żeby sprawnie poruszać się po Gorzowie, jeździć do Berlina, do pracy i tak dalej, i tak dalej. Także czy bez samochodu człowiek jest tak jak bez nogi praktycznie rzecz biorąc. To tak jak w Stanach Zjednoczonych. Tam jest nie do pomyślenia, żeby ktoś nie miał samochodu.
No dobrze, ale z drugiej strony na przykład w Berlinie komunikacja miejska jest tak wygodna, że łatwiej jest pojechać metrem, potem tramwajem.
Kwestia, ostatnia kwestia. W Warszawie społeczeństwo porusza się a tramwajami, b metrem, c autobusami. Tam rzadko kto gania po mieście samochodem dla przyjemności czy nawet do pracy, ale mają tak rozwiniętą komunikację, że to jest prostsze, szybsze i tańsze. U nas komunikacja jest słabiteńka. No jak ja mam dojechać na osiedle europejskie, jak nie samochodem? Jak mam się dostać na Górczyn, jak nie samochodem? No przecież nie będę wystawał godzinami na przystankach tramwajowych, w deszczu, w śniegu i tak dalej.
Jest nadzieja, że to się zmieni?
Wierzę w to, że się to zmieni, bo się musi zmienić. No, Gorzów nie może zostać jedynym miastem, które ma kiepską komunikację, zwłaszcza, że to, co mamy, te nowoczesne tramwaje, piękne autobusy, to jest piękna zapowiedź tego, co może być. Co może być i co musi być.
I tu stawiamy kropkę. Wspomniał pan o rozwoju Akademii Gorzowskiej, że tutaj miasto powinno mocno inwestować. No właśnie rozwój naukowy i gospodarczy Gorzowa ma być efektem porozumienia, które zostało podpisane przez prezydenta Gorzowa i panią rektor. Mówiliśmy o tym w pierwszej części, mówiliśmy o tym także w naszych wiadomościach. Dobry krok, pana zdaniem?
Dobry krok, 20 lat spóźniony, ale lepsze późno niż wcale. Popatrzmy na naszego odwiecznego konkurenta, wroga i powiedzmy kogoś, kto z nami rywalizuje, czyli Zioną Górę.
A czemu wroga?
Jak oni mają uczelnię. Tam jest prawo, medycyna. Na nich patrzmy i róbmy to samo. Później trochę osiągniemy te cele, ale musimy je osiągnąć. Tym, co mamy obecnie, nie zachęcimy młodzieży, większości młodzieży do pozostania w Gorzowie, jeżeli chodzi o wyższą szkołę.
Dobrze, ale to wymaga środków, tak? Finansowych przede wszystkim.
No to ściągajmy je z Gorzowa, z województwa, z Polski, zewsząd. To powinien być priorytet, tak jak komunikacja.
Ale czy nie ma tutaj za mało jakby inicjatywy ze strony radnych, jeśli chodzi właśnie o jakby pomysły wsparcia uczelni?
Wie pan, radni to są w tym łańcuchu pokarmowym bardzo, bardzo daleko. Ich moc sprawcza nie jest wielka, bo mogą poprzeć każdy pomysł prezydenta, dać pieniądze, ale sami z siebie rzucaniem pomysłów w radiu czy w gazetach nie zmienią rzeczywistości. Ja od lat walczę z ruinami, ruderami w centrum miasta, a mógłbym wymienić na Warszawskiej, na Walczaka, na Sikorskiego po 5, po 10 takich miejsc, na które nie ma żadnej rady. Mimo, że o tym piszę, mówię, publikuję zdjęcia, ośmieszam, nie ma siły.
Powstały też specjalne albumy, o których mówiliśmy. Patryk Broszko.
Obok mojej kancelarii w promieniu 300 metrów jest 6 ruin czy opuszczonych budynków, które się nadają do rozwalenia i nadzór budowlany nie widzi tego.
Patryk Broszko, powróćmy do współpracy miasta z uczelnią. Czy porozumienie podpisane w minionym tygodniu to jest jakby nowy poziom współpracy? Coś, na co czekamy?
Czy prawda jest taka, że nie ma uczelni bez miasta i nie ma miasta bez uczelni? No zgodzę się tutaj z przedmówcą mecenasem Synowcem, że to wszystko jest za późno robione, no ale tu już nie ma co rozdrapywać tych starych ran. bo wydaje mi się, że 2005-2006 rok, kiedy mieliśmy swojego premiera, to powinno być koło zamachowe właśnie dla Gorzowa, dla rozwoju uczelni, a tak się stało, że akurat wtedy zaczęła się rozwijać Zielona Góra. Ale nie wracajmy do tego. No dzisiaj współpraca miasta z uczelnią musi być, ponieważ uczelnia ma za zadanie kształcić ludzi, którzy mogą zasilać późniejsze stanowiska pracy u przedsiębiorców, którzy w Gorzowie są już i się rozwijają, albo mają do Gorzowa przyjść. Tak? No to ma być taka transakcja wiązana i to pozwoli przetrwać uczelni, ale i miastu tak jakby zdobywać inwestorów, powodować, że będą nowe wpływy z podatków, chociażby dochodowych, z tytułu wynagrodzeń tych pracowników, którzy będą pracowali u tych pracodawców. No jest to, tak jak mówię, naczynie powiązane, dlatego dobrze, że jest konsensus między miastem a uczelnią. Ja ciągle żałuję, że mówimy tutaj tylko o jednej uczelni, a nie o drugiej dużej uczelni w Gorzowie, czyli AWF-ie, bo dużo bardziej prestiżowo by to wyglądało, dużo większy wymiar by to miało, gdyby to była jednak jedna uczelnia, jedna duża z prawdziwego zdarzenia, być może z większą siłą przebicia, jeżeli chodzi o chociażby pozyskiwanie środków z zewnątrz na funkcjonowanie tych uczelni.
No, być ale może to przyszłość. Być może to przyszłość. Wiele razy się o tym mówiło. Tutaj trzeba chyba jakiegoś impulsu. W każdym razie porozumienie, o którym mówimy, dotyczy współdziałania opartego na wymianie doświadczeń, wiedzy i tutaj aktywnym działaniu. Czyli naukowcy uczelni mogliby rozwiązać jakieś problemy miasta albo przeanalizować problemy miasta.
Czy wie pan, ja bardziej bym się skupił jednak na tej strukturze, którą ja przekazałem państwu przed chwilą.
Czyli wychowywanie kadr.
Mnie interesuje, żeby uczelnia odpowiadała na potrzeby rynkowe, które stawiane są dzisiaj przez miasto i tutaj okoliczne gminy. Dlaczego? Dlatego, żeby ludzie, którzy będą szli na tą uczelnię, szli w przekonaniu, że warto do niej iść, warto ją skończyć, bo po tej uczelni rzeczywiście mogę dostać godziwą pracę za godziwe pieniądze w Gorzowie czy w okolicach. I to jest priorytet każdego młodego człowieka, który decyduje się podjąć jakikolwiek kierunek studiów. Tak? No po to są studia, nie dla samych studiów, ale po to, żeby później móc godnie żyć za dobre wynagrodzenie.
Oby w naszym mieście.
Jeżeli są inne obszary współpracy, jak najbardziej tak. No są ludzie, którzy powiedzmy debatują na co dzień, czy tak jakby rozkładają na czynniki pierwsze problemy miasta. Jeżeli ta wiedza tych osób miałaby się przydać, żeby to miasto jeszcze bardziej funkcjonowało, no to ciężko być jakkolwiek przeciwnym.
Okej, dobrze. Na koniec wątek też poboczny sesji, ale padło parę zdań na ten temat. Estetyki miasta, czyli są nowe inwestycje, ale jest brudno w mieście i to się rzuca w oczy, szczególnie wiosną. Jerzy Synowiec. Myśli pan, że można to jakoś zmienić? Czy to jest, nie wiem, niedopatrzenie władz miasta, czy to po prostu inwestycje, które no, trwają w centrum miasta, jakby nie przyczyniają się do takiego ogólnego ładu?
Znaczy, wie pan, można pójść drogą Szczecina, który w zeszłym roku przestał kosić trawę na miejskich skwerach, trawnikach i już jesienią wyglądał tak jak przedmieścia Mombasy z Kenii. Tak zapuszczonego i brudnego miasta nie widziałem nigdy w życiu w Polsce. No ale można też intensyfikować działania i kosić trawniki, dbać o przycinanie drzew, karać surowi za takie akty wandalizmu. No i przede wszystkim zlikwidować koło setki ruin, rozwalonych budynków, rozwalonych płotów leżących gdzieś tam na ulicach. I myślę, że wtedy miasto będzie znacznie piękniejsze, a na to nie trzeba naprawdę dużo środków. Trzeba troszeczkę dbałości o to, co się dzieje, żeby zwracać uwagę, żeby była presja otoczenia. Jeżeli sąsiad ma przewrócony 30 lat płot i leży na ulicy, chlew w ogródku, powiedzmy brudne szyby i zapuszczone wszystko, to trzeba go potępiać.
Czyli zależy estetyka miasta od każdego z nas, indywidualnie.
Oczywiście, że tak. Ja tylko na koniec powiem tak, że kiedyś napisałem 5 krótkich pisemek do takich ludzi, którzy mieli wyjątkowo zapuszczone płoty i ogródki przy ważnych ulicach. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu tygodnia 3 z nich zrobiło porządek. 2 nie, ale 3 zrobiło idealny porządek.
Czyli może czasami sobie niektórzy nie zdają sprawy, że gdzieś tam...
Może niektórzy nie zdają sprawy z tego, że to widać po
prostu. To widać i że to przeszkadza innym.
Że to przeszkadza innym.
Patryk Broszko, właśnie, nawet a propos koszenia trawy, o której wspomniał tutaj pan Jerzy, Jerzy Synowiec. Też jest mnóstwo opinii i komentarzy w mediach społecznościowych. Inne podejście do koszenia trawy. Jasna sprawa, rzadziej kosimy, trochę więcej wilgoci trzyma trawa, mniej suszy, więcej przeciwdziałamy suszy i tak dalej. Natomiast nawet to jest robione niedokładnie. Według wielu opinii krzywo jest ta trawa koszona po prostu. Jakoś tak nie widać tutaj ładu i pomysłu.
Panie redaktorze, no ma to sens. To, co pan przed chwilą powiedział, że to koszenie jest rzadziej z uwagi na rosnące w ostatnim czasie temperatury powietrza, bo te lata, które mamy przez ostatnie 2-3 lata, te pory letnie, po prostu są czasami nie do wytrzymania. I rzeczywiście ta wilgoć, która jest trzymana przez trawy, powoduje, że w jakimś stopniu następuje ochłodzenie tej powierzchni miasta, no tak to nazwijmy. Natomiast abstrahując od tych traw, abstrahując od tego, jak one są koszone, to my wszyscy, jako mieszkańcy Gorzowa, powinniśmy zacząć od siebie i zadać sobie pytanie, czy na pewno wszyscy jesteśmy w porządku wobec tych, którzy ten porządek trzymają. A podam panu przykład z życia, bo tak się składa, że jestem posiadaczem, właścicielem buldożka francuskiego, którego, no co tu dużo mówić, trzeba 3 razy dziennie co najmniej wyprowadzić. I w sytuacji, kiedy widzę, że idzie z psem inna osoba
i nie sprząta
po swoim psie odchodów, to kończy się ostatnimi czasy karczemną awanturą albo nagrywaniem przeze mnie takich osób i będę zgłaszał takie osoby do Straży Miejskiej. Dlaczego? Dlatego, że to jest nieposzanowanie tych ludzi, którzy korzystają z trawników, tych dzieci, które się bawią na tych placach zabaw, tych ludzi, którzy też wychodzą z psami i sprzątają. Więc zacznijmy od siebie. Miasto niech robi swoje, a my we własnym sumieniu uregulujmy to, czy jesteśmy na pewno w porządku wobec tych mieszkańców, którzy tą czystość trzymają. I to jest jeden przykład z życia, a niech mi pan wierzy, że bardzo wkurzający.
Wierzę, bo sam mam pieska i sam chodzę na spacery.
A ta osoba nie sprząta po swoim psie.
Wierzę, bo sam widziałem takie przykłady. Wielu z nas ma czworonogi i też chodzi na spacery, więc rozglądamy się dookoła i
od razu mamy... mówię, jak zobaczę, to nie popuszczę. Będzie nagrywanie, będzie dowód rzeczowy, Straż Miejska, Policja. Koniec.
Groził Patryk Broszko, radny, ale także mecenas.
Panie redaktorze, no ktoś ma psa, to musi ponosić za to swoją odpowiedzialność. A ludzie zachowują się, jakby pies był maskotką i właściwie nie ma żadnych obowiązków.
To oczywiście pół żartem, pół serio, ale sprawa jest bardzo poważna. Dziękuję bardzo panowie za dzisiejszą dyskusję. I tak oto trochę spacerowo nam się zrobiło, jak na koniec naszej dyskusji. I dobrze, bo weekend się rozpoczyna. Jerzy Synowiec, kocham Gorzów. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Patryk Broszko, Gorzów Plus. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia, miłej soboty. W pierwszej części, przypomnę, naszego programu udział wzięli Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość oraz Radosław Wróblewski, Klub Koalicji Obywatelskiej. Daniel Rutkowski, dziękuję i do usłyszenia.